Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie GPS. O matematyce w stosunkach międzynarodowych audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a my do Państwa wracamy z moimi gośćmi w studio, niezmiennie, pan profesor Mariusz Bieniek i magister Wojciech Stachyra, obaj UMC, z tą różnicą, że pan profesor to katedra matematyki stosowanej, a Wojciech Stachyra to katedra bezpieczeństwa międzynarodowego. A zatem mamy dzisiaj zderzenie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zderzenie dwóch perspektyw, przestrzeni, geopolityki i matematyki w rozumieniu teorii, modeli, czegoś, co można sprowadzić do dowodzonych twierdzeń, które mogą być albo fałszywe, albo prawdziwe. Drodzy Państwo, jesteśmy na progu rozmowy o tych teoriach, o tych matematykach, którzy może mają nagrodę Abela na koncie, może mają także medal Fieldsa, ale zwłaszcza tych teoriach i modelach, które są najbardziej wpływowe, wpłynęły na bieg historii, żyją, pomimo tego, że ich pomysłodawcy, autorzy już dawno nie są z nami. Ale zanim do tego przejdziemy, to ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. O ile w przypadku Wojtka Stachyry matematyka w rozważaniach na temat rynku surowcowego no, była aktorem drugoplanowym, by nie powiedzieć trzecioplanowym, który bardzo ładnie zagrał i można to wpisać do twojego CV wyraźnie, że korzystałeś tutaj z narzędzi matematycznych. Natomiast w przypadku pana profesora, no to jednak matematyka jest aktorem pierwszoplanowym. Panie profesorze, matematykę i odkrywanie matematyki, odkrywanie siebie w pana przypadku, czy moglibyśmy poprosić o takie krótkie świadectwo matematyczne?
Tak, jak najbardziej. Ja muszę powiedzieć, że poczytuję sobie to za wielkie szczęście. Strasznie lubię matematykę. W zasadzie było tak od początku szkoły podstawowej, że nigdy nie miałem z matematyką trudności. Mhm. To, że zostałem matematykiem takim zawodowym, jest trochę dziełem przypadku. To znaczy, no, wybrałem studia matematyczne, ale jeszcze nie z przekonaniem, że będę zawodowym matematykiem. Natomiast dlaczego tak się stało? Stało się to po wykładach na drugim roku. Miałem taki przedmiot, który się nazywa teoria miary i całki. Jest to dość abstrakcyjna teoria, która zresztą bardzo ciekawa, która mówi, jak wprowadzać funkcje, żebyśmy mogli je nazwać sensownymi miarami, które obejmuje takie miary jak odległość, długość, masa itd., itd. Więc to właśnie na zasadzie abstrakcji, zamiast myśleć, co mierzymy, to pomyślmy, jak mierzyć, żeby to była sensowna miara. Ja bardzo długo nie mogłem tego zrozumieć, właśnie tej abstrakcji. I pamiętam, że chodziłem, czytałem różne książki na ten temat, oczywiście słuchałem wykładów, przeczytałem może dwie czy trzy książki, ale ja z tego no nie mogłem tego zrozumieć. O co to chodzi w ogóle? Mhm. I pamiętam ten moment, w którym to zrozumiałem. Oczywiście chodziło to, jak urzeczony słuchałem pana Wojtka, jak mówił o tym odkrywaniu tego wzoru, bo właśnie to tak jest. Działalność matematyczna, jak się usiłuje zrozumieć coś, czego się nie rozumie w matematyce, to nie jest tak, że to można odłożyć na półkę. To po prostu chodzi w głowie cały czas. Czasami świadomie, czasami nieświadomie. I nawet jak troszkę pochodzi sobie w naszej nieświadomości, to w pewnym momencie wyskakuje w świadomość i zaczynasz myśleć, o kurczę, coś może wymyśliłem, może coś nie. No więc ja właśnie po takich powiedzmy umownie dwóch miesiącach myślenia o matematyce, zarówno i przy jedzeniu, i przy różnych innych najdziwniejszych czynnościach. Aha. W końcu zrozumiałem, w końcu mi to kliknęło w głowie i muszę wam się przyznać, że czułem się trochę tak jak Kolumb, jak odkrywał Amerykę. Aha. To znaczy, tak jakbym zobaczył nowy świat, tak? To znaczy, właśnie dotarło do mnie to piękno tej matematyki, właśnie tej abstrakcji, do takiej pięknej, ogólnej teorii, która ma wiele przypadków szczególnych, które już wcześniej poznałem, a nie umiałem sobie tego w to wszystko połączyć. Mhm. To jest zresztą bardzo fascynujący kawałek filozofii matematyki. Czy matematykę odkrywamy, czy matematykę tworzymy? To jest kolejny fascynujący temat. Są do tego dwa podejścia, dwie szkoły. To są formaliści i platoniści. Formaliści uważają, że matematyka to w zasadzie nic innego niż symbole opisujące zbiory i pojęcie należenia do i zdania logiczne, które tworzymy łącząc zdania podrzędne, czyli w zasadzie matematyka to mógłby być ciąg symboli, które oczywiście opisywałby prawdziwe twierdzenia. Mówiąc trochę prościej, dla formalistów w zasadzie nie ma znaczenia, o czym mówią te twierdzenia matematyczne. Mhm. Tak? To znaczy w takim podejściu matematykę się tworzy. Tak, bo ona w zasadzie nie ma żadnych źródeł inspiracji, ani nic takiego, tylko tworzymy nowe twierdzenia w oparciu o pojęcia, które już zdefiniowaliśmy. Być może nowe pojęcia zdefiniujemy, ale te nowe pojęcia, one wcale nie muszą mieć jakiegoś nieodzwierciedlenia w rzeczywistości. Natomiast drugie podejście, podejście takie platonizm matematyczny, które mnie osobiście jest znacznie bliższe. Ja lubię formalizm i doceniam siłę formalizmu, bo ona właśnie pozwala powiedzieć, okej, to twierdzenie jest prawdziwe i nie da się tego podważyć, więc to nie jest tak, że formalizm nie jest potrzebny w matematyce, on jest niemalże kluczowy, ale jako narzędzie pracy, a nie jako podejście do matematyki. Więc platoniści twierdzą, to jest zresztą, wzięło się jeszcze z dzieł Platona, który twierdził, że idee matematyczne żyją gdzieś w jakimś świecie poza naszym światem, być może nawet. Idee same żyją, zobaczcie, nie? A my jesteśmy trochę tak jak ktoś, kto zagląda do studni i widzi, widzi na tafli wody w studni, widzi tylko odbicie tych idei. To znaczy, że my je musimy odkrywać, mm-hmm. tak? To znaczy, do tej studni trzeba zajrzeć, tak? Ja właśnie miałem takie poczucie, że ja tą teorię miary odkryłem w sobie. To nie to, że ja odkryłem ją dla świata. Ja to odkryłem dla siebie, tak? Mm-hmm. I później w każdym momencie, w którym zastanawiałem się, pokonując dalsze etapy matematycznej przygody, w każdym momencie, w którym sobie uświadomiłem, że aha, okej, to ja czegoś się nauczyłem, to czy zastanowiłem się, czy ja coś tworzę, czy odkrywam, to nie, to zawsze mi się wydaje, że odkrywam, nawet jak tworzę nowe pojęcia i odkrywam nowe twierdzenia. Ja myślę, że odkrywam te twierdzenia, a nie je tworzę. Tak? Mhm. Takie jest przynajmniej moje podejście do tego. Tak?
A zatem można powiedzieć, że stosunek platoniczny, miłość platoniczna do matematyki. Odkrywamy coś, co gdzieś jest niewyraźne, a nie tworzymy, a zatem bardziej platoniczne podejście.
W ramach żartu mogę powiedzieć, jeden z profesorów słynnych, no, który wykładał nozy 25 lat temu może, po egzaminie z analizy matematycznej, który jest jednym z podstawowych przedmiotów. To był egzamin po zakończeniu pierwszego roku. No i ci studenci jeszcze tacy, niektórzy już wdrożeni, ale niektórzy nieopierzeni. I on wyszedł do tych studentów, postawił, no powiedzmy, 2/3 ocen negatywnych. I wyszedł do tych studentów i mówi, proszę państwa, muszą sobie państwo zdać sprawę z jednego. Ja rozumiem, że matematyka może być miłością, ale niekoniecznie z wzajemnością.
Dobrze. Natomiast mnie urzekła jedna rzecz. Za jakiś czas będziemy rozmawiać między innymi o teorii gier i teorii grafów, ale jedna rzecz, panie profesorze, ponieważ zwrócił pan uwagę wcześniej, że wybór studiów matematycznych był w dużej mierze dziełem przypadku.
Tak, trochę.
Teraz
tak.
Zastanawiam się, bo za chwilkę wytoczymy ciężkie działa. Teoria gier, teoria grafów, jako przypadki matematyki stosowanej. Jej konkretna użyteczność jest, możemy ją sprawdzić. Natomiast, no właśnie, losowość. Co matematyka ma wspólnego z losowością, z prawdopodobieństwem? Czy matematyka pozwala nam dobrać się do przypadkowości, do tego, że nasze życie w dużej mierze rządzą nami określone prawa, ale w dużej mierze, no właśnie, jaka jest rola losowości przypadku w życiu człowieka, w życiu całych narodów, w dyplomacji tym samym, która musi najprawdopodobniej też jakoś odpowiadać na przypadek. Jak to wygląda?
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystkie zjawiska, z jakimi mamy do czynienia, są losowe. Poza tymi, o których mamy pełną wiedzę. W których ta losowość, czyli nasza niepewność, została zredukowana do zera.
Losowość to synonim niepewności?
Losowość to już jest trochę znowu takie pojęcie trochę filozoficzne, co to jest losowość, co to jest prawdopodobieństwo.
Ale to są synonimy, panie profesorze?
Dla mnie tak. To znaczy,
losowość, prawdopodobieństwo.
Nie. Losowość i niepewność.
I niepewność, dobrze.
Tak. Losowość i niepewność. Niepewność oznacza, ja przez niepewność oznacza, rozumiem, brak pełnej wiedzy.
Okej.
Jeżeli mamy o jakimś zdarzeniu, o jakimś doświadczeniu pełną wiedzę, tak jak na przykład o ruchach planet i zaćmień Słońca, tak? Jeżeli zada pan mi pytanie, kiedy będzie następne zaćmienie Słońca, to ja tego nie umiem policzyć, ale ja wiem, że są fizycy, którzy potrafią to policzyć i znajdzie pan bez trudu taką informację w internecie. To nie jest losowe. Dlatego, że posiedliśmy już o tym tak doskonałą wiedzę, między innymi dzięki Einsteinowi, że dla nas to jest przewidywalne z dokładnością do 1 centymetra i z dokładnością do 1 sekundy. Ale tak nie było tak 1000 czy 2000 lat temu, tak nie było, bo ludzie nie mieli pewnej, nie mieli pewnej części wiedzy. Tak? Więc można podzielić, z grubsza rzecz biorąc, można podzielić wszystkie zjawiska, z jakimi mamy do czynienia, w całym, zarówno w nauce, w badaniach naukowych, jak i w naszym życiu codziennym, są dwa rodzaje zjawisk. Deterministyczne, czyli właśnie takie, o których wiemy, czym się
nielosowe.
To znaczy wiemy przed wykonaniem doświadczenia, wiemy, jak ono się skończy. Mamy pełną wiedzę o tym, co będzie. To jest tak jak wpłacenie pieniędzy do banku na lokatę i bank mówi, wypłacę ci za rok twoje pieniądze plus odsetki w znanej wysokości. Nie ma tu żadnej losowości.
Dobrze, no rozumiem, że w fizyce prawa dynamiki chociażby mają charakter nielosowy.
To
dokładnie.
Jest jasne. Są, to,
są
tak.
Sprawdzalne, są, tak, mamy dokładnie. Pewną wiedzę.
Tak. I oczywiście jest dużo takich praw, nie tylko w fizyce, na pewno są takie w biologii, w chemii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zjawiskach, o których nie mamy pełnej wiedzy, musimy zacząć szacować szanse, że coś się stanie albo coś się nie stanie. Albo czego możemy oczekiwać, na przykład jakiej wypłaty możemy oczekiwać w grze, nawet w takiej, o której mówi teoria gier, ale chociażby w takiej grze hazardowej, tak? Albo biorąc udział w loterii. Albo nawet, to też jest część hazardu, ubezpieczając się. To znaczy, mogę pomyśleć, dobrze, czy warto się ubezpieczyć? Czy może lepiej nie będę płacił tej składki i wezmę ryzyko na siebie?
Możemy wpisać decyzję o ubezpieczeniu w macierz teorii gier. I można, sprawdzić, jakie
można.
Będą wypłaty.
Można.
Czy opłaca mi się ubezpieczać, czy nie.
Tak.
No właśnie, w drugiej perspektywie, czy wystąpi jakieś nieszczęśliwe wydarzenie, czy nie wystąpi. Jedno jest pewne. Z tego, co tutaj widzę, losowość jest czymś absolutnie, uwaga, pewnym. To znaczy, tak. Że nas otacza i otacza także dyplomatów. Wiele decyzji w stosunkach międzynarodowych to w dużej mierze dzieło przypadku. Wypowiadanie wojen, zawieranie pokoju. Tak. Przyznam się państwu szczerze, że mam taką refleksję, że wydaje mi się, że potrzebujemy jakiegoś losowego wydarzenia, które zakończy wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale do tego jeszcze dzisiaj przejdziemy. W każdym razie losowość wokół nas, no i matematyka, czy rachunek prawdopodobieństwa, to jest w jakiś sposób próba zapanowania nad losowością?
Tak, tak. Twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa, one nam nie powiedzą, co się stanie w najprostszym, największym uproszczeniu. Weźmy takie najprostsze, najbardziej znane doświadczenie losowe, rzut monetą. Mhm. W jednym rzucie monetą może wypaść nam orzeł albo reszka. Rachunek prawdopodobieństwa nie powie nam, co wypadnie w następnym rzucie. On nam tylko powie, że jeśli moneta jest symetryczna, jednakowo często wypada, jako orzeł i reszka wypadają jednakowo często, to prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w następnym rzucie jest 1/2.
Tak.
Dobra. Ale to nam nie powie, co wypadnie w następnym rzucie. Ale rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się, na przykład to takie są jedne z najważniejszych osiągnięć teorii prawdopodobieństwa, to są tak zwane twierdzenia graniczne. Twierdzenia graniczne, one nie mówią o jednym rzucie. One mówią o setkach tysięcy rzutów. Tak naprawdę o nieskończonym ciągu rzutów, ale oczywiście wiemy, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy w stanie wykonać nieskończonego ciągu rzutów. No więc co nam mówi twierdzenie, w jaki sposób tutaj można okiełznać tą losowość? Ono mówi tak, jak rzucisz dużą liczbę razy monetą i moneta jest symetryczna, to mniej więcej połowę będziesz dostaniesz orłów, a mniej więcej połowę dostaniesz reszek. Tak? Więc takie twierdzenia graniczne pozwalają nam naprawdę dużo powiedzieć o dużych zbiorowościach. Nawet niekoniecznie dużych. Okazuje się, że te twierdzenia graniczne czasami można stosować do dość małych zbiorowości. Będzie to oczywiście z przybliżeniem, ale dowiemy się czegoś na temat prawdopodobieństw opisujących tą losowość, bo to jest właśnie jedno z głównych zadań rachunku prawdopodobieństwa. Przypisać prawdopodobieństwa zdarzeniom losowym. To jest główne zadanie.
Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi, ale znalazłem w różnych książkach. Przyznam się Państwu szczerze, że jakiś czas temu czytałem książkę o matematyce w piłce nożnej i o wyjaśnianiu gry na dużej murawie przy pomocy matematyki i napotkałem na tak zwany rozkład Poissona. Zdaje się, że to jest rozkład, który analizuje wydarzenia losowe, losowość. I zgodnie z rozkładem Poissona, drodzy Państwo, w meczu piłki nożnej pada średnio, uwaga, 2,79 gola. Zatem prawie 3, trochę więcej niż 2,5 bramki. I jest to absolutnie kapitalne, że coś takiego się pojawia. Zresztą Władysław Bortkiewicz, polski matematyk, który wyemigrował w okresie, zdaje się, międzywojennym do Niemiec, tam pracował, również przeprowadził ten dowód. Mało tego, zdaniem niektórych matematyków, to jest rozkład Bortkiewicza, a nie Poissona. Znalazłem taką informację, ale akurat...
Poisson był pierwszy.
No tak, właśnie, Poisson był pierwszy, niekoniecznie tak. Przeszło to do historii. Rozkład Poissona, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, natomiast często gdzieś sięgamy do takich wzorców, modeli, które tak, wykorzystują, dokładnie. Nie wiem, Towarzystwo Ubezpieczeniowe?
Tak, oczywiście, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, no bo proszę popatrzeć, liczba strzelonych goli to jest trochę coś analogicznego, jak liczba zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń. Tak, Zakład Ubezpieczeń nie wie, ilu klientów zgłosi się na przykład w ciągu miesiąca albo w ciągu każdego kolejnego dnia. To jest tak jak rozgrywanie kolejnych meczów.
Kwestie związane ze liczbą zgonów, urazów, na tym przykład. Samym można... Tak, dokładnie. Symulować wysokość składki. Tak. Czy jest to opłacalne, biorąc pod uwagę tu taki wskaźnik, powiedzmy, ryzyka wystąpienia, dokładnie. Wydarzenia losowego, czyli kontuzji. Tak. Niesamowite to jest.
Tak samo, no już tak już jak jesteśmy przy tych towarzystwach ubezpieczeniowych, tak samo ważna jest przyszła długość życia człowieka. To się Główny Urząd Statystyczny publikuje co roku takie tablice trwania życia, które mówią, no, w największym uproszczeniu. Mężczyzna w wieku lat 50 ma oczekiwaną długość życia, no o ile dobrze pamiętam, powiedzmy rzędu 25 lat. Z tym, że to jest dość dużą dokładnością podane, nie? Problem, jak takie tablice wyznaczać, jest również fascynującym problemem statystycznym. Natomiast co do tej losowości jeszcze, chciałbym Państwu wszystkim uświadomić, jak wielką rolę odgrywa losowość w naszym życiu, niekoniecznie ta opisywalna matematycznie. Dobrze sobie uświadomić, że w naszym życiu odgrywa wielką rolę przypadek, to nawet na co zwrócił uwagę pan Grzegorz, mówiąc, że ja trochę poszedłem przypadkiem na te studia matematyczne. Poszedłem tak jakby trochę przypadkiem. Ten wybór był taki, on nie był do końca uświadomiony i racjonalny, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
I przypadkiem, a zatem nie było tutaj jedynki, która może symbolizować pewność, tak. Determinizm, tak idę, tylko mieliśmy może, nie wiem, jedna druga, jedna trzecia, tak. Pozostałe wybory, może fizyka, żeby dopełnić jedynkę jako jeden.
Tak, dokładnie.
No dobra, nie mieliśmy jeden.
To samo dotyczy na przykład ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Może spotkamy świetnego szefa, i który pozwoli nam rozwinąć skrzydła, a może spotkamy fatalnego szefa, ale to od nas nie zależy. To jest losowe właśnie. Idąc do danej pracy, nie wiemy dokładnie, jak tam do końca będzie. Tak?
To, co od nas zależy, to reakcja na to, co się... zarządzanie, inteligentne zarządzanie stanem faktycznym, stanem posiadania, co z tym zrobimy, czy zostaniemy, czy dokładnie. Poprosimy o zmianę.
Ale to znowu są decyzje podejmowane w stanie niepewności. Co do tego,
czy czeka nas lepsze jutro.
Dokładnie to samo dotyczy na przykład wyboru partnera życiowego. Przecież nie wiemy, co się stanie za 5, za 10, za 20 lat, tak? Więc to wszystko jest losowe, a nawet mnie to zawsze fascynowało. Ja nie chcę Państwa przekonywać, że jestem tutaj specjalistą od fizyki kwantowej, to w ogóle nie. Fizyka kwantowa twierdzi, że tak naprawdę losowość jest wpisana w naturę świata. Bo jak się zacznie obserwować cząstki elementarne na poziomie elektronów, one się zachowują w sposób nieprzewidywalny. To znaczy, można by powiedzieć w uproszczeniu, jak puszczę kulkę po linii prostej, to ona będzie jechała po linii prostej. Jak puszczę elektron po linii prostej, to on docelowo znajdzie się tak, jakby podróżował po prostej, ale być może podróżował najpierw po troszkę pod kątem, a później pod kątem wrócił, tak? On mógł do tego samego miejsca dojść różnymi drogami i my nie do końca jesteśmy w stanie wyczuć, którą drogą on pójdzie. Tak?
Fizyka kwantowa, która mówi nam, że no właśnie, w tych najmniejszych cząsteczkach już ukryta jest losowość, tak. Zatem możemy przenieść to na poziom makro. Na poziomie makro spotykamy się w stosunkach międzynarodowych z różnymi decyzjami o charakterze strategicznym. Wojtku, my w stosunkach międzynarodowych mamy, zresztą dzisiaj już mówiliśmy o chociażby takim nazwisku jak John Nash, mamy teorię gier. Teorię gier, która no właśnie, czym ona jest oczami nie matematyka i czy ma wartość dodaną dla naszego warsztatu politologa, przedstawiciela nauk społecznych, który szuka czegoś więcej?
Na pewno ma wartość dodaną o tyle, że nawet jeżeli czegoś nie policzymy bardzo dobrze, to przynajmniej jest to ciekawe. I to samo w sobie jest przynajmniej moim zdaniem wartościowe. Natomiast teoria gier to jest taka teoria, która opisuje sytuacje decyzyjne. Kiedy mamy podjąć jakąś decyzję, ale nie tylko sami, mając pod uwagę, nie wiem, na przykład chcę dojść na wydział i decyduję, którą drogą mam ruszyć, wychodząc na przykład z ulicy Weteranów albo z dworca PKS-u. Mhm. Ta teoria mówi, jakie decyzje powinienem podjąć, biorąc pod uwagę zachowanie innych. Na przykład, prosta sytuacja. Wyobraźmy sobie, nie wiem, dwoje ludzi, którzy umawiają się na randkę. Ona chce iść do kawiarni, on chce iść do pubu. I próbują się dogadać.
Mhm. Są różne sytuacje na przecięciu ich decyzji, ich strategii. Tak. Każdy z nich ma do wyboru dwie decyzje.
Tak, albo idę do pubu, albo idę do kawiarni.
Tak. Mogą pójść sami do pubu, sami do kawiarni.
Tak.
Lub spotkać się w tych miejscach, albo w pubie, albo w kawiarni.
To prawda, a jest też inna kombinacja. To znaczy, kombinacje są następujące. Albo oboje idą do kawiarni i wtedy ona jest się troszkę bardziej zadowolona. Albo idą do pubu i wtedy on jest troszkę bardziej zadowolony.
Biorąc pod uwagę ich indywidualne preferencje.
Albo ona idzie do kawiarni, a on idzie do pubu, no to wtedy się nie spotykają, ale przynajmniej się napiją tego, czego chcą.
No tak.
No i jest jeszcze opcja, że ona pójdzie do pubu, a on pójdzie do kawiarni. No i wtedy jest totalna kicha.
Tak. Drodzy Państwo, my mamy jeszcze chwilkę, ale tę chwilkę poświęcamy na przerwę muzyczną i przejdziemy do konkretnych przykładów rzeczywistości międzynarodowej. Spróbujemy teorię gier z racjonalnościami, z użytecznościami, z próbą maksymalizacji tych użyteczności przyłożyć do sytuacji geostrategicznej na Ukrainie. Po 24 lutego niedawno minęły 2 lata od pełnoskalowej agresji, a 10 lat mamy już przecież ten konflikt w Donbasie. Wracamy po krótkiej przerwie do teorii gier i teorii grafów. Zostańcie z nami.